Mecz rozpoczynają Polacy.
Piłka w grze! Audycja poświęcona wyłącznie piłce nożnej, tej lokalnej i ogólnopolskiej. Podsumowania kolejek.
On nie poskłada tej drużyny tak, żeby awansowała.
Opinie ekspertów.
Przyjechał bez zbędnej napinki.
Omawianie kluczowych sytuacji.
Wejście w tempo, zgubienie swojego markera.
Naturalika na upside.
Niesamowite emocje.
Podale kapitano!
Piłka w grze.
Na pewno brzmi bardzo atrakcyjnie.
Zaprasza Łukasz Radkiewicz.
Wszystkich zapraszam do słuchania Radia Indeks. Waldemar Formali.
Witam serdecznie, mamy wtorek, 11 grudnia 2012 roku. Łukasz Radkiewicz, czas na ostatnie wydanie Piłki w grze. W naszym akademickim studio gościmy dziś Marka Lemańskiego, dyrektora klubu uczelnianego AZS-u UZ, mediatora, psychologa Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz drugiego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet.
Dobry wieczór.
Na początek wysłuchajmy pytania konkursowego dla naszych słuchaczy.
Sponsorem konkursu jest Pizzeria Chili. Telefon 609 948 920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie.
Pytanie brzmi: jak nazywa się kapitan żeńskiego zespołu Stelmet UKP? Jeśli ktoś zna odpowiedź na to pytanie, niech dzwoni do nas na numer 68 326 9696. Uwaga, osoby, które brały udział we wcześniejszych naszych konkursach, proszone są o danie szansy innym.
Sponsorem konkursu była Pizzeria Chili. Telefon 609 948 920. Włoskie ciasto wypiekane w piecu na drewnie.
Tematem przewodnim naszego dzisiejszego programu będzie psychologia sportu, motywacja oraz rola samego sportu, samego też psychologa w piłce nożnej czy też w innych dyscyplinach sportu. Panie Marku, wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać?
Tak, na pewno. Nie używałbym tutaj terminu wytrzymałość, tylko przygotowanie. Mówi się o przygotowaniu mentalnym, o przygotowaniu umysłu. Bardzo ważne jest to, aby sportowiec te umiejętności, które nabywa podczas wytrwałego, codziennego treningu, umiał zaprezentować podczas zawodów sportowych. A jak wiemy, zawody sportowe to w dzisiejszym sporcie ogromna presja. Presja kibiców, presja mediów, presja działaczy. I często ten młody, bo przecież to sportowcy to młodzi ludzie, sportowiec nie radzi sobie właśnie z własną głową i z własnymi myślami. I wtedy bardzo ten psycholog sportowy jest w sztabie szkoleniowym potrzebny.
Proszę mi powiedzieć, jak pan postrzega swoją rolę jako psychologa, bo też przed programem rozmawiałem telefonicznie z byłym trenerem reprezentacji Polski, Jackiem Gmochem, i powiedział mi, że najważniejsza decyzja to jest oczywiście trenera, tak? Że trener ma pytać psychologa, natomiast psycholog może tylko dawać odpowiedzi na pewne pytania, ale nie może decydować, nie może jakoś tam za bardzo wpływać, może jedynie pomagać, być taką osobą z boku, wspierać.
Jacek Gmoch jest takim autorytetem, że na pewno trudno tutaj się z nim nie zgodzić. Jest to trener z ogromnym doświadczeniem i klubowym, i reprezentacyjnym. Oczywiście psycholog w sztabie szkoleniowym pełni funkcję doradczą i zajmuje się zarówno pracą indywidualną z zawodnikami, ale też budowaniem zespołu. Jego rola polega na tym, żeby przekazywać swoje sugestie sztabowi szkoleniowemu, i tutaj zaznaczam nie tylko trenerowi, ale też pozostałym członkom sztabu, tak aby zarówno czas wokół zawodów, czas podczas ważnej imprezy, czy przygotowanie właśnie bezpośrednio do zawodów ważnej rangi został jak najlepiej spożytkowany też pod względem mentalnym. Mogę tutaj przykład krótki podać. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech, gdzie Polska przegrała pierwszy mecz bodajże z Ekwadorem 2-0. I wtedy sztab szkoleniowy zadecydował, wysłał tych naszych piłkarzy na ryby. Czy to był dobry pomysł? No ja będąc w sztabie szkoleniowym, bym akurat z takim pomysłem się nie zgodził, bym podpowiadał trenerowi inne rozwiązania. Co to jest łapanie ryb? No to jest bycie samym sobą, kontestowanie swoich własnych myśli. No a jeżeli to wydarzenie było negatywne, to zawodnicy zostawieni sami z sobą, z takimi myślami, no nie zawsze potrafią sobie poradzić.
Czyli powinni być w tym stadzie, tak? Powinni być razem. To może właśnie odwrotnie powinien, może Paweł Jana zabrać na jakieś go-karty, czy też inne?
Dokładnie tak, go-karty, na jakieś zadanie, gdzie coś będzie zależało od tych piłkarzy. No łowienie ryb to też, no czy ryba weźmie, czy nie, nie do końca zależy od nich, prawda? Czyli trzeba by było stworzyć przed tą grupą jakiś fajny cel, gdzie oni by mogli zapomnieć o tych przykrych doświadczeniach, gdzie mogliby razem osiągnąć sukces, nawet w dziedzinie niezwiązanej ze sportem. I właśnie psychologowie takie funkcje w sztabach szkoleniowych pełnią. Też dokoptowanie psychologa w ostatniej chwili, jak to się stało przed ostatnimi mistrzostwami Europy w sztabie szkoleniowym Smudy, 2 tygodnie przed mistrzostwami, no uważam za bezsensowne. Tutaj byłem w audycji w Radiu Indeks, wyrażałem swoją opinię. Dziennikarze nasi lokalni troszkę byli zdziwieni, że ja, psycholog, uważam, że tego psychologa nie powinni zatrudnić. Natomiast oczywiście zawsze będę za tym, żeby psycholog był w każdym sztabie szkoleniowym, ale trzeba mu dać popracować.
Popracować ile? Jaki jest ten czas, ten drugi koniuszek tej sprawy?
No najlepiej jak się zaczyna pracę z daną kadrą. Tych zawodników trzeba poznać. Trzeba poznać, tak jak powiedziałem, ich indywidualnie, ich charaktery, osobowości, marzenia, motywacje. I z tych ludzi lepić budować zespół. Lepić budować zespół, który będzie jednocześnie rodziną. Ten zespół, aby był skuteczny, no musi być zespołem spójnym. I to może psycholog pomóc całemu sztabowi szkoleniowemu w każdej dyscyplinie sportu, aby właśnie z grupy osób stworzyć zespół, który jest spójny, który ma jasno postawiony cel i którego spójność będzie właśnie dotyczyła tego celu.
Zahaczył tutaj pan o pewien temat, o pewne moje pytanie, które też chciałbym poruszyć. Tak zahaczył, mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Chodzi tutaj o to, że często się też zdarza tak, że kiedy piłkarz przychodzi do jakiejś drużyny, no to trener zazwyczaj pyta, jakie ma hobby, przede wszystkim czy jest w związku, żeby nie wiem, czy to ma wpływ na właśnie te, czy te sprawy mają wpływ później na rozpraszanie, na to, że zawodnik nie jest dostatecznie skoncentrowany na piłce? Czy to jest bardzo istotne?
No takie pytania na pewno każdy trener zadaje. Mądry trener, bo im lepiej się zna zawodnika, tym można go lepiej wykorzystać. Znowu w kontekście całego zespołu. Pamiętajmy o tym, że budowanie zespołu nigdy nie jest to proces zakończony, więc mówimy tu o procesie ciągłym, dynamicznym. I tak jak ostatnio policzyłem w kontekście reprezentacji Polski, w której sztabie szkoleniowym pracuję. My zmieniliśmy 1/3 zawodniczek, czyli pierwsze zdjęcie, które sobie zrobiliśmy i teraz te ostatnie po meczu eliminacji z Rosjankami w Moskwie, no to 1/3 tych zawodniczek się zmieniło. Czyli można powiedzieć, że budowanie zespołu jest to proces i umiejętne wymienianie elementów. Może to brzydko brzmi, ale tak to wygląda. Szukanie osób, może nie najlepszych, ale właściwych właśnie do tej grupy. Jest to bardzo ważne i niektórzy trenerzy o tym zapominają. Szukają zawodników najlepszych, którzy imponują dobrymi wynikami sportowymi, ale taki zawodnik, któremu zaproponuje się przyjście do jakiejś nowej grupy, potrafi tą całą grupę od wewnątrz rozwalić. I musimy o tym pamiętać, że to musi być bardzo przemyślana decyzja i każde wprowadzenie nowego elementu musi być przez trenera, jak i cały sztab szkoleniowy przemyślany.
To posłuchajmy osoby, która musi mieć posłuch w szatni, która musi być liderem. Teraz Sebastian Mila, kapitan Śląska Wrocław, o psychologii. A żeby ta szatnia była taka, a nie inna, to jakie ma pan te 3 żelazne zasady?
No dużo jest tak naprawdę tych zasad, ale to są absolutnie niepisane zasady. Nie wiem, czy mogę je zdradzać, ale...
Bardzo prosimy, zakończenie sezonu.
O jedną, lojalność przede wszystkim wobec każdego zawodników i szacunek. To jest jakby najważniejsza rzecz, bo codziennie się spotykamy, jeździmy, czasami więcej czasu spędzamy ze sobą niż z własnymi partnerkami, więc myślę, że ten szacunek jest na chyba najbardziej potrzebny.
No właśnie kapitanem nie jest łatwo być, bo jeżeli pan ma jakąś chwilę małą, nawet słabości, no to później to się przekłada chyba na drużynę.
Ciężko mi powiedzieć. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ja myślę, że wielu zawodników wciągnie ten wózek tej szatni i bym powiedział panu, że naprawdę dużo obcokrajowców też, którzy dbają o te małe szczegóły, by się w ogóle można było nie pomyśleć o tym, ale rzeczywiście wszyscy dbają o te małe szczegóły, bo wiedzą, że z tych małych szczegółów się właśnie duże problemy robią.
Czy dla pana też lojalność jest istotna? Ostatnio, daleko nie trzeba szukać, ostatnia ta afera w Śląsku Wrocław, alkoholowa, kiedy ostracyzmem został naznaczony Łukasz Gikiewicz, napastnik, który wydał pijanego, czy też będącego na kacu, tego nie wiemy, Patryka Mraza. Patryk Mraz wydalony z klubu. Dni są także policzone Łukasza Gikiewicza i prawdopodobnie jego brata, który się wstawił za nim, Rafała. I Dużo się mówiło pod kątem sportowym. Na pewno to nie jest dobre, że przychodzi zawodnik w stanie wskazującym, czy też na taki, który mógł wskazywać na to, że dzień wcześniej gdzieś miał kontakt z alkoholem. To jest na pewno złe z punktu widzenia sportowego. Natomiast pan jako psycholog potępiałby decyzję szatni o odrzuceniu Łukasza Gikiewicza, czy jednak by pan pochwalił, bo ta lojalność, o której mówił Sebastian Mila, właśnie została w tym momencie wykorzystana.
Ja ani bym nie potępił, ani bym nie pochwalił. Ja po prostu bym jako psycholog rozmawiał z tymi zawodnikami. Wcieliłbym się może tutaj w rolę takiego mediatora, ponieważ no każdy ma tutaj swoje motywacje. To, co oni zrobili, no to właśnie świadczy o wysokiej spójności tej grupy sportowej i można powiedzieć, że każdy trener powinien się cieszyć z tego, że ta spójność jest na tak wysokim poziomie. Jest to element nieodzowny do tego, żeby odnieść sukces, więc tak jak powiedziałem, jeżeli nawet zawodnik prezentuje wysoką wartość sportową, a nie potrafi współpracować z grupą, zachowuje się tak, jak zachował się ten zawodnik, no to wtedy się będzie cieszył ostracyzmem i wtedy ta atmosfera w szatni nie będzie dobra. Trzeba tutaj zrozumieć zawodników, że oni wychodząc na boisko muszą polegać jeden na drugiego i zarówno na boisku, jak i poza nim. I takie zachowania no, są niestety negatywne. Natomiast nie przekreślałbym też tego zawodnika. Myślę, że jeżeli tam w tym sztabie szkoleniowym nie ma psychologa sportowego, to taką rolę może przejąć na przykład drugi trener, albo może przyjąć masażysta. Zresztą masażyści są to najlepiej poinformowane osoby, często cieszące się bardzo dużym zaufaniem zawodników. I tutaj na pewno jest to temat do pracy z zawodnikami.
Dlaczego tak często piłkarze sięgają po alkohol? Znamy wiele wybitnych postaci futbolu. Eric Cantona czy też George Best to były osoby, które nadużywały alkoholu. Eric Cantona też wyzywał nawet szkoleniowca, potrafił go zmieszać z botem trenera reprezentacji Francji. George Best z kolei przychodził pijany nawet do telewizji BBC. Skąd w ogóle to sięganie? Czy naprawdę ta presja, to wszystko, ta medialna otoczka jest tak duża, że piłkarze muszą gdzieś dać upust tym emocjom i niektóre też przykłady pokazują, że można szybko wpaść w depresję. Igor Sypniewski, były piłkarz LKS-u.
Tak, no wiele przykładów. Gascoigne przecież. Tak jak pan powiedział, no ci zawodnicy często funkcjonują na pierwszych stronach gazet, są gwiazdami nie tylko sportowymi, ale i medialnymi i każda porażka, każdy spadek popularności powoduje to, że nie wszyscy potrafią sobie poradzić z tym problemem. Ja powiem tak, no nie dotyczy to tylko piłkarzy. Myślę, że piłkarskie upadki są najbardziej spektakularne i ponieważ jest to bardzo popularna dyscyplina sportu, to my o tym wiemy, natomiast w innych dyscyplinach wiem, bo przecież pracuję ze sportowcami innych dyscyplin, nie tylko z piłkarzami, też to się zdarza i tylko może tak nie jest nagłośnione. Pamiętajmy, że są to ludzie młodzi, są to ludzie, którzy dysponują dużymi pieniędzmi i często no, nie potrafią znaleźć tej granicy przyzwoitości i zdarza się tak, że ze wspaniałego sportowca no, staczają się w dół.
Ale czy ten alkohol trzeba totalnie wykluczyć, czy to jest dozwolone w małych ilościach, powiedzmy po sukcesie piwo kulturalnie?
Ja myślę, że jeżeli pewne reguły są dopracowane i określone przez sztab szkoleniowy i zawodników, to trzeba zachować w tym wszystkim równowagę. Ja pamiętam, jak tutaj gościliśmy reprezentację w piłce ręcznej mężczyzn i oni mieli prawo wieczorem po treningu, po meczu do jednego piwa czy lampki wina. Trener Wenta nie robił z tego żadnego problemu, ale reguły były takie, że jedna szklanka piwa czy jeden kieliszek wina w dobrej atmosferze, przy rozmowie dla rozluźnienia i panowie kładziemy się do łóżek i każdy to respektował. Trener Wenta był na tyle dużym autorytetem, że nikt nie starał się tej zasady naruszyć. Także nie wykluczałbym tutaj a priori, że nie można sportowcowi wziąć alkoholu do ust. Natomiast no, wszystko musi być w tej stylistyce zdrowego stylu życia i jeżeli zawodnik zachowuje się profesjonalnie, to ja myślę, że każdy trener powinien mieć do zawodników zaufanie.
Jan Urban, trener Legii Warszawa oraz były napastnik Osasuny Pampeluna o szybkim podnoszeniu się po porażkach.
Trzeba umieć się podnieść, ale przede wszystkim być autokrytyczny wobec siebie. Jeśli ktoś potrafi być wymagającym wobec siebie, to na pewno ma o wiele większe szanse na to, aby odnieść sukces w sporcie i to nie tylko w piłce nożnej. Opinie wielu ludzi no, są różne, trzeba je szanować, ale my we własnym gronie musimy sobie powiedzieć prawdę i ocenić całość. Nie tylko jedno spotkanie, jakieś tam przegrane, czy niekorzystny wynik, czy też nieudany mecz. To jest gra od pierwszego do 30 spotkania.
A czy pan wzoruje się, czy ma pan takie swoje autorytety, być może u nas w Polsce, profesora Blecharza, czy też panią Beatę Miękowską, może z zagranicy uznanych ludzi, uznanych w psychologii?
Tak, akurat dwa nazwiska są mi bardzo bliskie, zarówno u profesora Blecharza, jak i u Beaty Miękowskiej. Mogę powiedzieć Beaty, bo jestem z nią na ty. No, jako psycholog nabierałem tej wiedzy, często kontaktowałem się z Beatą, jestem z nią w stałym kontakcie. Jest to fantastyczna osoba i tutaj od razu powiem, że nie zawsze psychologa sportowego powinniśmy jego pracę oceniać po wynikach sportowych sportowców. Proszę zwrócić uwagę, tutaj opowiem o Beacie Miękowskiej, czy ona największej pracy swojej jako psycholog sportowy nie wykonała w momentach tragicznych dla Otylii Jędrzejczak. Wtedy, kiedy były medale, kiedy były media, kiedy wszystko było w porządku, to można było powiedzieć, że każdy był ojcem sukcesu. Natomiast wtedy, kiedy przydarzyło się nieszczęście, kiedy ta dziewczyna przeżywała dramat, to wiem, że Beata wykonała ogromną pracę jako psycholog sportowy. Była na każde zawołanie Otylii. I to już nie jest tak medialne, tak? Tego już media nie pokazują, więc myślę, że takie proste ocenianie pracy psychologa sportowego w zależności od wyniku sportowego, no jest nie do końca uprawnione. Te nazwiska, o których pan powiedział, są to ogromne autorytety w psychologii sportowej, natomiast jest grupa młodych psychologów, którzy pracują z coraz większą liczbą sportowców i na poziomie olimpijskim, i na poziomie reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportu. Trzeba powiedzieć, że psychologia sportu jest nową dyscypliną. Powstają dopiero kierunki na uczelniach, które przygotowują tych psychologów sportowych i takie...
No właśnie, ale już się wyzbyliśmy tego wstydu, bo jeszcze kiedyś to było tak traktowane, praca z psychologiem, tak troszeczkę pogardliwie, jakby ktoś był chory.
Zdecydowanie tak. No, to już nie są te czasy, kiedy ktoś psychologa myli z psychiatrą, a już psychologa sportowego, to w ogóle trening mentalny jest częścią normalnego treningu i na poziomie kadr olimpijskich i reprezentacyjnych niejako jest wpisany w cały plan przygotowania do określonych zawodów. Także sportowcy w kadrach olimpijskich mają obowiązek, nie tylko mogą, ale mają obowiązek prowadzenia tak zwanych dzienniczków mentalnych, gdzie zapisują sobie uwagi, spostrzeżenia, myśli po tych treningach. I tak jak powiedziałem, stało się to normą w krajach skandynawskich, Stanach Zjednoczonych, a nawet w Rosji ponad 90% sportowców pracuje mentalnie. Natomiast tutaj też coraz więcej związków sportowych, trenerów kadr narodowych jest przekonanych do tego, żeby tego psychologa włączyć do sztabu szkoleniowego i myślę, że to już taka będzie tendencja stała.
To panie Marku, już na zakończenie, bo też rozmawialiśmy troszeczkę o tych eliminacjach w Szwecji, pan troszeczkę tutaj powiedział, natomiast wiem, że formował pan drużynę kobiet, która teraz gra pod szyldem Stelmetu UKP, jeszcze wtedy te piłkarki grały pod nazwą AZS-u UZ i proszę powiedzieć, jak wtedy pan współpracował z kobietami, to jakie miał pan motto, czy też maksymę wchodząc do szatni, dwa, czy się przygotowuje jakąś specjalną taktykę, troszeczkę się też manipuluje umysłami, no i jakie ma pan teraz spostrzeżenia na tą piłkę naszą tutaj lokalną?
No, trzeba pamiętać, że ja stworzyłem zespół kobiecy no od zera, czyli troszeczkę podróżowałem po szkołach, po turniejach tutaj lokalnych, szkolnych, dawałem ogłoszenia w prasie i tak powoli, powoli, przy tym UKP, bo to najpierw było UKP, Zielona Góra, stworzyła się ta drużyna dziewcząt i trzeba pamiętać, że te dziewczyny były w wieku gimnazjalnym, czyli to były młode dziewczyny, które gdzieś tam się zainteresowały piłką nożną i tak po dwóch latach, można powiedzieć, wygraliśmy drugą ligę, byliśmy w barażach o ligę pierwszą, natomiast tutaj ja już wiedziałem o decyzji klubu uczelnianego, że jednak z tej sekcji piłki nożnej kobiet klub będzie rezygnował, ale na szczęście no, Lechia wtedy, mimo tego, że była w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ja zawsze dziękuję działaczom Lechii za to, że oni to zrobili, przyjęli te dziewczęta i one grają. Natomiast póki nie będzie drużyny juniorskiej, póki nie będzie stworzonych warunków do tego, żeby no, w piłkę zaczęły grać już najmłodsze dziewczynki, no ta drużyna moim zdaniem nie będzie osiągała wielkich sukcesów, już gdzieś jest na określonym poziomie i w takiej drużynie no musi być ten dopływ świeżej krwi, dlatego póki no nie będzie tych młodszych grup selekcyjnych, no to myślę, że za bardzo ta piłka w Zielonej Górze rozwijać się nie będzie.
To teraz kilka ogłoszeń parafialnych na zakończenie. Mówił mi pan też przed programem, że grupa dziewcząt, nasza reprezentacja Polski żeńska awansowała z 19 na 16 miejsce. Będzie to drugi koszyk przy następnych eliminacjach. Natomiast nie udało się zakwalifikować do Mistrzostw Europy w Szwecji, a z lokalnych takich ogłoszeń to dziś kolejne mecze Studenckiej Ligi Futsal. Od godziny 22 mecz KTS Rycerze Stanleya kontra Nafta Gaz Piła. Natomiast 22:30 to drugi pojedynek, czyli Dżentelmeni i Bocio i Misio. A przypominamy, że już w ten piątek od godziny 18:30 i również w sobotę odbędzie się 9. turniej gwiazdkowy piłki nożnej halowej. Zawodników tradycyjnie jak co roku ugości sportowa hala Lubuszanka w Czerwieńsku. Zmagania odbędą się pod egidą Radia Index. No i na tym kończymy pierwszą część piłki w grze. Naszym gościem był Marek Lemański, mediator, psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego, drugi trener reprezentacji Polski w piłce nożnej i także dyrektor klubu uczelnianego AZS UZ.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do kibicowania naszej drużynie, która w tym turnieju gwiazdkowym wystąpi.
Serdecznie dziękuję. My też wspieramy nasz AZS. Teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.